podróże małe i duże.
W podróżach małych i dużych w naszym niedzielnym magazynie Radia Tok FM ponownie gości pan Artur Owczarski, miłośnik Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Dzień dobry panie Arturze.
Dzień dobry panie Przemku. Dzień dobry państwu.
Droga 66, droga matka, to przy tej okazji spotkaliśmy się po raz pierwszy i wtedy zobaczyłem, że pewnie ma u nas w kraju drugiego miłośnika Stanów, tak gorąco pałającego miłością do tego kraju jak pan.
Myślę, że i czytelnicy by się z tym nie zgodzili, bo jest mnóstwo ludzi, których pasjonuje lub interesują się Stanami i z przyjemnością o tym czyta i oglądają filmy. Dużo ludzi pociąga ten kraj, jest przepastny i ciekawą historię i kulturę.
Ale Stany Zjednoczone to kilkadziesiąt różnych krajów tak naprawdę.
Tak, i założyły go narody, czyli mieszkańcy dzisiejszych Stanów są tomkami kilkudziesięciu, jak nie kilkuset innych krajów, pochodzących z innych krajów, więc mamy mieszankę kulturową na każdym możliwym poziomie.
Dlaczego Teksas? Bo to kolejna podróż, która zaowocowała książką. Teksas to stan umysłu.
Teksas dlatego, że po prostu ciągnęło mnie tam ze względu na Meat Cowboyski, ze względu na westerny, które oglądałem w dzieciństwie, ze względu na to, że jest to drugi największy stan w USA, większy niż jakikolwiek kraj w Europie, ze względu na widoki i krajobrazy, bo pustynia, i ze względu na kulturę, która tą kowbojską, o której wspomniałem wcześniej, która wydawała mi się pociągająca, a po tym jak wgłębiłem się w temat, jest jeszcze gorzej, zapałem miłością.
No to nie, to jest jeszcze lepiej.
No, ironizuję.
No dobrze, ale to proszę powiedzieć, jak wyglądała pańska podróż, no bo też ona przebiegała według określonych ram i przede wszystkim czego pan tam szukał, albo inaczej, w czym usiłował pan się utwierdzić, zmierzając przez Teksas?
Ja się bardzo długo przygotowywałem. To nie jest książka o mojej podróży. To jest efekt wielu miesięcy czytania książek o Teksasie, wielu miesięcy umawiania spotkań i planowania tego, o czym chcę pisać. Ja przez mniej więcej 5 miesięcy wysyłałem maile i dzwoniłem do ludzi, umawiając sobie spotkania, a później tak naprawdę pojechałem na materiał, czyli bardzo osób oczywiście na mnie czekało, tam kilka tematów pojawiło się na miejscu, ale to było wszystko bardzo dokładnie i skrupulatnie przygotowane przed wyjazdem. Zależało mi na pokazaniu różnorodności, czyli obaleniu mitu, że to jest tylko i wyłącznie stan kowbojów, bo jest to też stan ropy naftowej. Okazało się, że jest to stan bardzo duże aspiracje, jeśli chodzi o produkcję wina. I dzieją się tam rzeczy, które nam mogą się w głowie nie mieścić, jak ludzie, którzy posiadają rancza wielkości na przykład 45 km kwadratowych, na nich 10 tysięcy zwierząt, z czego 85 zagrożonych gatunków i można tam jako na jedynym miejscu na świecie pojechać i postrzelać z czołgu albo przejechać samochód osobowy czołgiem. I takie miejsca udało mi się odnaleźć. Udało mi się odnaleźć ludzi, którzy opowiedzieli mi o tym, jak wyglądał Teksas jeszcze 50 lat temu, bo pamiętają, a niektórzy nawet 70 lat, bo rozmawiałem też z panem ponad 90-letnim, który wygrywał zawody rodeo w 1948 roku. Tych ludzi jest mnóstwo. Dotarłem do grabarza zwierząt, który zawodowo zajmuje się zbywaniem tonowych, półtorotonowych byków. To są ciekawe historie, takie rzeczy, o których nie mówi się i nie czyta w przewodnikach.
Gdybym zechciał w jakiś sposób opisać Teksas na podstawie tego, co usłyszałem na jego temat, to powiedziałbym, jest we mnie obawa przed surowym prawem tam panującym i to taki stereotyp, który najtrwalej gdzieś wyrył mi się w pamięci.
Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym kiedyś przy okazji jednej z audycji. Ja nie mam takiej obawy. To znaczy, większość ludzi ma przy sobie broń, a więc z jednej strony osób, które przyjeżdżają z innego kręgu kulturowego, może to szokować, ale z drugiej strony bardzo dużo ludzi zostawia zapalone samochody, żeby klimatyzacja działała przed sklepem i idzie zrobić zakupy, bo wie, że tego samochodu nikt nie ruszy. A ja miałem kontakt z policją kilkukrotnie w Teksasie, głównie na drodze i zawsze było bardzo sympatycznie, więc nie wiem, czego miałbym się obawiać. Nie mam takiego wrażenia.
No dobrze, ale gdybyśmy teraz zechcieli powiedzieć naszym czytelnikom, także na podstawie tego, co pan opisał w książce, dlaczego Teksas to stan umysłu ze względu na wszystkie te rzeczy, o których pan przed chwilą powiedział?
Jest takie powiedzonko, przeniosłem się do Teksasu tak szybko jak mogłem. I to dotyczy bardzo wielu ludzi, którzy zazwyczaj w połowie swojego życia, w średnim wieku, przeżywając jakieś zmiany pracy, zmiany prywatne, postanawia osiedlić się w Teksasie. Dlaczego? Dlatego, że jest tam mit poczucia wolności, jest inny styl życia. Można mnie zamieszkać w dużym mieście, w Houston, w której chwili będzie niedługo trzecim największym miastem w Stanach. Jest w tej chwili czwarte i żyć tak jak w innych wielkich metropoliach, ale można też pojechać na prowincję, gdzie ludzie w weekendy na koniach jadą do baru i śpiewają na gitarach, grają na gitarach i śpiewają z sąsiadami. Spotykają się tylko po to, żeby sobie pomuzykować, czego już na przykład nawet w Polsce w małych miejscowościach nie zobaczymy. Jest kultura jazdy konnej, bardzo ludzi ma konie. A poza tym jest to drugi największy, gdyby nie Alaska, to największy stan w Stanach. Są niezależni energetycznie, mają bardzo duże poczucie niezależności od rządu centralnego, a jednocześnie są bardzo patriotyczni. Jako jedyny stan przystąpili do Unii jako niepodległe państwo. Więc mają też takie poczucie samotnej gwiazdy, że kiedyś byli krajem. Bardzo króciutko, po zdobyciu niepodległości od Meksyku, ale jednak tym krajem byli. Mają duży dystans do całych Stanów, a z drugiej strony, tak jak mówiłem, są bardzo patriotyczni. Jest to stan umysłu. I co ciekawe, ja wpadłem na ten tytuł jadąc gdzieś autostradą, a później odkryłem cytat z Johna Steinbecka, który dokładnie to samo powiedział w swoich audycjach i książce Podróże z Charlie, ze swoim psem, którym podróżował po drodze 66, o czym kiedyś rozmawialiśmy. I on też powiedział, że Teksas to stan umysłu, ale wydaje mi się, że coś więcej. Dodał ten drugi członek tego zdania. Więc jest to wyjątkowe miejsce z odrębnym poczuciem tożsamości na tle całych Stanów Zjednoczonych.
A czy dostrzega pan te meksykańskie wpływy? Bo to też chciałem zapytać. Im bliżej granicy, tym większe?
Olbrzymie. Ja napisałem nawet w książce, że Teksas i Meksyk są jak bracia. Bardzo silny wpływ obu tych ludzi po obu stronach granicy. Jeszcze 50 lat temu było tak, nawet 30 lat temu, że dzieciaki przebiegały przez granicę i grały w piłkę z kolegami po drugiej stronie. Potem się to zmieniło, dzisiaj jest to nierealne. Natomiast poznałem ludzi, którzy mieszkali przy granicy i dokładnie tak było. Mieli kolegów i koleżanki po drugiej stronie i lokalsi przechodzili bez problemu. W Teksasie mieszka ponad 50% mieszkańców, to są Latynosi. Jest kuchnia teksańska, nazywa się Tex-Mex. Dla laika nie do rozróżnienia od kuchni meksykańskiej. Muzyka. A po drugiej stronie granicy w Meksyku rancha, kowboje, kapelusze, to wszystko wygląda dokładnie tak samo. W Teksasie jest mit vaquero, czyli kowboja meksykańskiego, latynoskiego, który podobno jest najlepszy. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są nierozerwalne dwa byty. Teksas był kiedyś meksykański, a gdy był meksykański, to obejmował obszar dzisiejszego Teksasu, Nowego Meksyku, części Oklahomy, był przepastnie wielki. Potem podzielono go na trochę mniejsze, na też inne stany. Natomiast pozostał tym wielkim bytem, który narodził się z kultury hiszpańskiej. I tak jak mówię, no dzisiaj 25% Teksańczyków mówi po hiszpańsku. Więc jest to bardzo bliska kultura do meksykańskiej.
Zapytam pana o to, na czym polega chicken shit bingo?
To jest zabawa, którą odkryłem kiedyś w barze w miejscowości Bandera. Drugiej najstarszej polskiej osady w USA, światowej stolicy kowbojów.
A jest pan honorowym obywatelem tego miasta.
Jakoś tak wyszło. I zobaczyłem mieszkańców, którzy łapali kurczaki biegające po barze i zastanawiałem się, co z nimi zrobią. Wszystkie zostały zamknięte w klatce. I gdy szedłem w stronę toalety, zobaczyłem, że w tej klatce na ziemi są numerki. I zacząłem się dowiadywać, o co chodzi, a okazało się, że jest to bardzo popularna zabawa. Nie do końca legalna, bo jest to hazard, więc nie organizują jej właściciele barów, a raczej sąsiedzi robią to spontanicznie. Chodzi o to, aby wsadzić kurczaka do klatki i żeby kurczak w właściwy sobie sposób zaznaczył właściwy numerek. Ten, kto obstawił ten numerek, wygrywa, więc jak ruletka.
Okej, dobrze. To osobliwa gdzieś forma tego hazardu, któremu ludzie
się oddawać. Ktoś mi powiedział, tak, kiedy ktoś mi powiedział, że w Banderze raz do roku przywą krowę i malują szachownicę na asfalcie przed dużym sklepem spożywczym, czekając na ten sam efekt.
Jeszcze chciałbym, żeby pan, bo też pan zaczął o tych wpływach meksykańskich, słów kilka o kuchni, jak ona wygląda, bo z tego co wiem, też pan jest fanem i zawsze z takim błyskiem wokół o tym opowiada.
Południe Stanów Zjednoczonych to jest kwintesencja kuchni amerykańskiej. Oczywiście w Teksasie wygląda może to trochę inaczej niż w pozostałych Stanach, a nawet bardzo, no bo w Luizjanie mamy kuchnię kreolską, kuchnię Cajun, w Teksasie mamy Tex-Mex, więc ta kuchnia się zmienia jadąc wzdłuż południowej granicy USA. W Teksasie bardzo popularne jest barbecue, czyli pieczenie, nie to grill, nie należy tego mylić, bo grill to jest rzucenie czegoś na kratę i w miarę szybko przygotowanie mięsa lub warzyw.
No u nas tak się kojarzy, prawda, barbecue.
Tak, nawet produkty, które są w sprzedaży mają często napisane barbecue, BBQ. Ale to nie ma nic wspólnego z barbecue, bo barbecue, czy to są Chiny, bo w Chinach to wygląda dokładnie tak samo, tylko tam są gęsi i kaczki bardzo często, a w Stanach my barbecue, mostek cielęcy i żeberka, to jest taka podstawa. Polega to na wielogodzinnym procesie przygotowania, czyli na mniej stosunkowo niskiej temperaturze w granicach 80-90 stopni, mięso piecze się przez kilkanaście godzin. De facto piecze się i wędzi jednocześnie, czy bardziej piecze. Sposobów jest mnóstwo, piece gazowe, piece drewniane, są zawody organizowane, które nazywają się cook-offs. W co drugiej małej miejscowości w Teksasie w sezonie można zobaczyć takie zawody. Ludzie przyjeżdżają z własnymi piecami i pieką sobie mięso, tak pilnując temperatury ognia od 3 nad ranem aż do 12, kiedy to mięso jest rozdawane sędziom. I to jest jedna część kultury, gdzie można powiedzieć, że barbecue jest podstawą kultury jedzenia w Teksasie. A druga to jest, tak jak wspominałem, Tex-Mex, czyli tacos, quesadillas, ryż, mięso, dużo sosu, fasola. To o czym myślimy, jak myślimy o kuchni meksykańskiej.
A z wężami miał pan do czynienia?
No, na jednej z takich imprez, o których przed chwilą mówiłem, czyli na zawodach w gotowaniu, pieczeniu, w barbecue, zostałem złapany gdzieś przechadzając się po trawniku, żeby zostać sędzią. Pełen ochoty, myślałem, że pełen radości, myślałem, że będę próbował steki albo berka, a akurat trafiłem na 20 potraw z grzechotników. Więc nie wiem, czy wiele osób miało możliwość jeść węże, a już na pewno nie w 19 czy w 20 odsłonach. Było to przy okazji festiwalu, który się odbywa w Sweetwater od prawie 70 lat, gdzie co roku łapie się kilka tysięcy węży, następnie się je doi, czyli pozyskuje jad, a następnie te węże są zabijane i wszystko to się dzieje w celu charytatywnym. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal, chcą za bilety, de facto zostawiają pieniądze, które później są wykorzystywane dla lokalnej społeczności.
A stanowią te węże niebezpieczeństwo także, bo jest ich wiele, prawda, w Teksasie?
Ja myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy mieszkają w Teksasie i nigdy w życiu węża nie widzieli. Natomiast ja sam, poznając w trakcie moich pobytów w Teksasie kilkadziesiąt osób, poznałem kilka osób, które namacalnie spotkało węża. Jedna osoba miała takie spotkanie przed domem i odcięła mu głowę łopatą. Drugi kolega często zdarza mu się węże spotykać, strzela do nich z rewolweru. Mam znajomą, której tata został ugryziony i koszty leczenia sięgnęły 100 tysięcy dolarów. Od 20 lat spłaca kredyt. Mam znajomego, który stracił tam. Więc i słyszałem autentyczną historię o człowieku, który biwakował pod namiotem i obudził się rano z przytulonym do siebie grzechotnikiem. Jest to możliwe, ponieważ one szukają ciepła w nocy.
No dobrze, to fundamentalne pytanie, które zawsze pojawia się przy okazji naszych rozmów. Ile czasu potrzeba, by przynajmniej liznąć Teksasu?
Ja myślę, że to jest jak z podróżowaniem po... Wyobraźmy sobie kraj większy od Francji, kraj większy od Niemiec. Ile czasu potrzebujemy, żeby poznać? Nie wiem. Ja tam spędziłem prawie 2 miesiące, jadąc bardzo przygotowanym na miejsce. A żeby poznać ten stan, rok, dwa, trzy, całe życie, zależy jak bardzo.
No i niech to będzie zachętą także do przeczytania książki, która powstała po pańskiej wizycie w Teksasie, bo Teksas to przecież stan umysłu. Pan Artur Owczarski był z nami. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Państwa zapraszam na informacje Radio FM.